8 minut po godzinie 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl oraz Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Pozwólcie państwo, że podłączę się tylko do centrali i będę słyszał to, co mówię. O, już prawie. O. Teraz się wszystko udało. Tak, dzisiaj nas mało, ale mam nadzieję, że damy radę z pomocą naszych słuchaczy 603-06-06-06, bo myślę, że ten temat dotyczy no poniekąd wszystkich albo bardzo wielu osób. Tak sobie pomyślałem, czy sposobem na ograniczenie korków, ograniczenie emisji spalin, wynauczenie, że tak powiem, do korzystania, wyrobienie nawyku do korzystania z komunikacji miejskiej może być akcja Dzieciaki bez biletów.
No może być. Znaczy, wydaje mi się, że ta walka jest o tyle, na tyle istotna, że warto chwytać się wszystkich metod, żeby sprawdzić, czy to zadziała, czy to nie zadziała. Jeżeli samorząd stać na taką akcję, czyli na świadome pozbycie się części wpływów z biletów, to jak najbardziej tak, bo samorządom generalnie bardzo opłaca się to, żeby mieszkańcy korzystali z komunikacji. Bo to jest tak, że utrzymanie komunikacji i tak wymaga stałej rocznej kwoty. Czy tymi tramwajami, autobusami, trolejbusami będzie jeździło 50 milionów ludzi czy 55, to i tak trzeba w trasę te autobusy, trolejbusy i tramwaje wysłać. Trzeba zatrudnić motorniczych, trzeba zatrudnić specjalistów od energetyki, specjalistów od tego, żeby szyny były proste, więc te koszta są mniej więcej stałe. Im więcej pasażerów zyskamy, tym większe będą wpływy z biletów, więc taka czasowa promocja, czyli że na 2-3 lata gimnazjum czy liceum dajemy ci darmowy bilet, no to jest coś, co się na rynku dzieje, tak? Producenci towarów i usług zwykle zaczynają od tego, że dają coś najpierw za darmo albo za obniżoną cenę, a potem jakby już kasują całość. I być może w stosunku do komunikacji być podobny. Także ja byłbym, znaczy mówię, zastrzeżeniem, że jeżeli samorząd na to stać, to warto
Kraków
tak robić.
Kraków już zapowiedział, że od 1 września z taką akcją wystartuje.
No bo nie tylko Kraków w Polsce, jeszcze jest parę innych.
Chyba Warszawa też powiedziała już, że po wakacjach, czyli od 1 września, akcja toczy się w wielu innych miastach, Poznań, Koszalin, tam inicjatywa.
Przykład jest, jakby nie są to wyłącznie najbogatsze Gdynia miasta. Znaczy
w Gdyni się mówi o tym, a co na to Gdynia, to jeszcze nie wiemy tak naprawdę.
Oby, no fajnie, rzeczywiście to dobrze by było, żeby ktoś w którymś miejscu zaczął to testować, ja jakby popieram to bardzo. Chociaż trzeba pamiętać, że nie należy oczekiwać natychmiastowych i spektakularnych efektów, bo jeżeli dajemy komunikację darmową młodym ludziom, no to siłą rzeczy to nie będzie tak od razu, że oni swoje samochody zostawią i nie wjadą nimi do centrum, bo oni samochody jeszcze nie mają. To jest takie wychowanie.
Ale rodzice nie będą musieli ich podwozić do szkoły.
Odpowiedź na twoje pytanie pierwsze, czy to pomoże w ograniczeniu emisji spalin, myślę, że jest jednoznaczna, że nie pomoże. Bo tak jak tutaj mówicie, ci młodzi ludzie, których by to dotyczyło, nie mają swoich samochodów, nie zostają samochodów w domach i pojadą autobusami czy tramwajami. Te samochody, którymi oni są dowożeni do szkół, i tak będą jeździć. To tu się nic nie zmieni. Natomiast inny taki społeczny aspekt takiego pomysłu wydaje mi się bardzo dobry, dlatego że pamiętajmy o tym, że szkoła w Polsce jest darmowa, w związku z tym te potworne pieniądze, które rodzice co roku wydają na wszystkie wyprawki szkolne, podręczniki, które są z roku na rok coraz droższe, powoduje to, że oszczędzenie na dojeździe młodych ludzi do szkoły i powrocie będzie bardzo ważnym takim elementem w budżecie rodzin. Z tego punktu widzenia jest to znakomity pomysł. Natomiast powtórzę, no nie sądzę, żeby to ograniczyło w jakiś znaczący sposób emisję spalin.
Pół zdania, bo jakby Mietku, zgadzam się z twoim tokiem rozumowania, że każda oszczędność jest dobra. Natomiast no, państwo pamiętajcie proszę, że to nie jest jakaś spektakularna kwota, bo bilet miesięczny ulgowy na cały Gdańsk to jest kwestia 40, chyba bodaj 5 zł na młodego człowieka, więc na pewno są rodziny, w których jest to ważny element budżetu, natomiast no jednak nie oszukujmy się, to nie jest jakaś spektakularna kwota. Ja bardziej myślę o tym, że ja znałem osobiście osoby, które na przykład w wieku 12 czy 13 lat, mieszkańcy Gdańska, mówili, że nigdy nie jeździli komunikacją miejską. Nigdy. Nie bardzo wiedzą, jak się zachować, chcąc gdzieś pojechać tramwajem czy autobusem. Skąd ci bierze bilety, ile kosztują te bilety, gdzie je kupić. Oni po prostu całe życie byli wożeni przez rodziców. No i to jest pewna taka, moim zdaniem, przepraszam, że może mocne słowo, ale taka niepełnosprawność społeczna jednak. Więc jeśli ci ludzie zaczną jeździć sami tramwajami, to
pomoże jest im taki element socjalizacji młodych ludzi.
W Kołobrzegu, w Krakowie, od Nowego Roku w Warszawie. No i właśnie zbierane są podpisy za wprowadzeniem darmowej komunikacji miejskiej w Gdyni. No i teraz cóż, według wstępnych szacunków Inicjatywy Polskiej wprowadzenie darmowej komunikacji w Gdyni kosztowałoby 1 200 000 zł. To tutaj przy finansach zróbmy krótką przerwę. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Michał Stamporek, portal Trójmiasto.pl, Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Darmowa komunikacja dla dzieciaków. Co tutaj nasi słuchacze w tej sprawie? Otóż trzeba to podkreślić, że dziennie z komunikacji miejskiej w Gdańsku korzysta prawie 500 tysięcy osób. Jest to około 250 tysięcy aut mniej na drogach. Tak przeliczył nas słuchacz. Przepraszam, ćwierć miliona aut mniej na drogach? Coś tutaj...
Nie, chyba jednak nie. Znaczy rzeczywiście często obserwując ruch samochodowy na ulicach Gdańska, mówię o Gdańsku, bo w Gdańsku mieszkam, zdecydowanie zbyt wiele samochodów wiezie wyłącznie jednego pasażera.
1,7.
Ale jednak nie jest to regułą. Znaczy jest bardzo dużo takich aut, zdecydowanie za dużo, ale są jednak też auta, które wożą więcej ludzi na raz, więc tak przeliczać nie można, zwłaszcza, że chyba w Gdańsku jest taka liczba aut mniej więcej.
Jak pamiętacie panowie na pewno, bo takie akcje są organizowane już od wielu lat, znaczy próba zorganizowania takiej akcji, żeby zabierz sąsiada. I jak na razie chyba nigdy nie wyszło
specjalnie. Może nie to, że nigdy. Mam przyjaciół, znajomych, którzy mieszkają w takich odleglejszych osiedlach.
Tam to działa.
Gdzieś przy obwodnicy,
moi przyjaciele tak w Tyńcu mieli, kiedy do Krakowa trzeba było wozić, a to były rodziny takie artystyczne, to dyżury były, prawda, i na zmianę...
Ci moi znajomi artystami nie są, nie mają też po drodze żadnego klasztoru. Ale rzeczywiście tak dojeżdżają do pracy, bo jeśli wszyscy mieszkają w takich miejscach, które są niespecjalnie dobrze skomunikowane, jeśli chodzi o komunikację publiczną, to rzeczywiście jedna osoba zabiera, oprócz siebie jeszcze dwie inne.
Tak, ale myślę, że w mieście to nie działa zupełnie. I tak jak mówisz, większość samochodów wozi jednego pasażera, czyli tylko kierowca jedzie.
Pan Kuba pisze... A dzieciaki ze wsi niestety nie mogą liczyć na bezpłatne przejazdy PKP, gdzie tu równość w dostępie do nauki pozdrawią. Ale to nie jest PKP, to jest kwestia komunikacji miejskiej, czyli mówimy o autobusach. No w Gdyni o tramwajach nie mówimy, o trolejbusach. W Gdyni możemy mówić o autobusach i trolejbusach, bo w Gdyni ta inicjatywa jest...
Do czytelnika, którego imienia, przepraszam, nie zapamiętałem.
Pan Kuba.
Do pana Kuby. A pani Kuba, ale samorządy, także gminne, zdarza się, że fundują komunikację, wykupują te usługi gdzieś na przykład w PKS-ie bądź w innych firmach.
Są zresztą miasta, gdzie komunikacja jest całkowicie
darmowa. Tak, ale to słuchacz mówi o życiu na wsi, więc to trochę inaczej wygląda. Ale nawet samorządy wiejskie takie mogą to praktykować. Znaczy mogą wykupić dla swoich mieszkańców jakąś ilość przyjazdów i bądź im to tanio sprzedawać, bądź im to udostępnić za darmo. Więc proszę może wójta się zapytać.
Ta inicjatywa dotycząca Gdyni dotyczy dzieci do ukończenia nauki w szkole podstawowej. No to teraz reforma oświaty idzie dzieciom
wydłuży.
Tak to było do 6
więcej,
klasy, a teraz do 8 klasy dłużej można sobie będzie pojeździć komunikacją,
jeśli
to przejdzie.
Czym młodość nasiąknie, tym na starość trąci, że się będę posiłkował ludowym przysłowiem i mądrością. Jeśli te dzieci właśnie zaznają słodyczy korzystania z komunikacji miejskiej w tym wieku, no to może potem pozostaną jej wierne i czego wszystkim życzę.
Ja tutaj tak czytam jeszcze z naszej strony internetowej, czyli radiogdańsk.pl. Jeśli organizatorzy zbiorą 50 podpisów pod projektem, możliwe będzie złożenie wniosków w sprawie. To coś chyba niewielkim zainteresowaniem się projekt cieszy, jeżeli trudnością może być
50
podpisów.
Ale to zakładam, że potem i tak będzie musiała się tym zająć Rada Miasta Gdyni, prawda? Która przegłosuje taki zapis w regulaminie pewnie.
Czy mieszkańcy Gdańska też mogą się podpisywać? Ja bym chętnie się podpisał.
Pod gdyńskim wnioskiem, czy pod wnioskiem do Rady Miasta Gdańska?
Pod gdyńskim, bo rozumiem, że on już jakoś istnieje.
To zaraz zobaczmy, jak istnieje Gdańsk, korzystając z potęgi internetu. No na razie jeszcze nie istnieje. Na razie mamy tylko ceny. 603-06-06-06. Zobaczmy jeszcze, co nasi słuchacze w tej sprawie. Pan Grzegorz pisze, że w Bydgoszczy dzieci i młodzież szkolna dojeżdża od 2 lat komunikacją miejską do szkół na zajęcia sportowe i zajęcia pozalekcyjne. Jeszcze co do właśnie pytania. Jeżdżę samochodem od 7 lat, na paliwo wydaje tyle, co na bilet. Zatem bilety powinny być tańsze dla dorosłych. Taką opcję nasz słuchacz proponuje.
To pan słuchacz wydaje 90 zł miesięcznie na paliwo, no to gratuluję mu bardzo oszczędnego auta, bo ja wydaję więcej. Chociaż nie jeżdżę autem na co dzień, bo jeżdżę na co dzień tramwajami, to na auto, z którego korzystam jedynie w weekendy i głównie podczas wyjazdów poza Gdańsk, wydaje znacznie więcej. niż 90 zł.
Ale to jest często tak, że niektórzy, którzy bardzo rzadko korzystają z komunikacji miejskiej, mają podobny przelicznik jak ja.
Przeliczają tak, na
jednorazowy bilet, a nie biorą pod uwagę tego, że gdyby tak jeździli normalnie, codziennie korzystali z komunikacji miejskiej,
to mają zupełnie inne. Zachęcam wszystkich do kupienia sobie biletu miesięcznego, bo nawet jeśli się nie jeździ codziennie, tak jak ja dwa razy, to nawet pewnie dwa przejazdy w tygodniu już to się i tak opłaca.
Pan Tomek pisze, w Gdyni na Karwinach tuż przed wjazdem jest tablica wyświetlająca, ile emisji mniej spalin i prądu zaoszczędzone zostało dzięki nowym trolejbusom. Ale wystarczy chwilę poczekać na wiadukcie i po torach niżej nadjedzie ciężki skład z lokomotywą spalinową, która zieje niczym czarnym dymem z diesla i nadrabia to, co trolejbusy zaoszczędzą, a to tylko jedno i to same miejsce. Niezła lipa z tą ekologią, pisze pan Tomek.
No to smutne jest, ale jest to prawdziwe. Ja widzę może nie lokomotywy spalinowe obok mojego domu, bo akurat tam jeżdżą lokomotywy elektryczne. O nie, przepraszam, nie, spalinowe.
W trasie PKN,
ale tak,
to spalinowe.
Ale tak nie dymią strasznie. Natomiast widzę kominy domów różnych moich sąsiadów. I to jest,
tu nas słuchacz nam nadesłał wczoraj miejscowości malowniczej nazwie na województwie pomorskim, na jego rubieżach zdjęcie komendy policji, z której unosi się taki czarny dym i napisał, że co tam się dzieje. Ja myślałem, że może jakiś akta jeszcze pan tak
może przyzwyczajna. Wybrano komendanta nowego.
Ale tutaj mamy tak. Co najmniej ćwierć miliona aut dziennie mniej jest na drogach w Gdańsku. Tak pisze nasz słuchacz twardo. Teraz tak. Pan Marek, darmowe dla dzieci jest w szkole podstawowej przejazd głupotą, bo dzieciaki będą jeździły jeden przystanek autobusem, a potrzebujących pasażerów nie będzie miejsca w autobusie. Dlaczego nie dotyczy to dzieci, które mieszkają powiedzmy 3 km od najbliższej szkoły? To
mi się ponieważ podoba. Bardzo ciężko byłoby ustalić, kto gdzie mieszka i kto gdzie do szkoły chodzi.
Jeżeli ktoś mieszka w odległości 2 km i 900 metrów od szkoły, to nie będzie jeździł za darmo, a jak no mieszka właśnie 100 metrów dalej, to już będzie jeździł
takie
za darmo.
Takie sytuacje graniczne mieliśmy w Gdańsku, kiedy pewnie państwo pamiętacie, były bilety czasowe. I wtedy niestety bardzo często dochodziło do sytuacji, kiedy kontrola biletów ujawniała, że ktoś na przykład jedzie 11 minut, a pasażer mówi, że nieprawda, że nie 11, tylko tam 10,5 i na 10,5 to jeszcze może jechać, więc naprawdę takich sytuacji, gdzie jest możliwy konflikt, powinniśmy bardzo, bardzo unikać, bo potem łatwo, trudno się z nich wydobyć.
Ciekawe, kto na te wszystkie darmówki będzie pracować. Ktoś zadaje filozoficzne pytanie, a pan Andrzej, są ferie, nie ma korków, więc jest generalnie przez rodziców wożących dzieci do szkół. Warto to przemyśleć. No niektóre samorządy już to przemyślały, niektóre samorządy być może to przemyślą, jeśli się uda zebrać, powtórzę, 50 podpisów. 603-06-06-06 to jest SMS-owy numer dla naszych słuchaczy. Ktoś wrzucił wczoraj na Facebooka zdjęcia z galerii handlowej dużej w dzielnicy Chełm, pokazującej dość puste przestrzenie i niewykorzystane powierzchnie handlowe. Ja kilka razy wszedłem do naszej nowej wielkiej galerii we Wrzeszczu, przepraszam, do której można wejść z peronu bezpośrednio i też tłumów nie zauważyłem, a jeszcze dużo nieotwartych placówek. Tymczasem przeczytałem o tym, że Galeria Bałtycka ma się jeszcze bardzo intensywnie i mocno rozbudować.
O połowę praktycznie. Tak, a co chciałbyś jakoś taką tezę, Tomku, postawić, że na przykład galerie już nie są tak modne jak kiedyś i nie ma co ich rozbudowywać?
No właśnie.
Za odważna teza, wydaje mi się, bo zacząłeś od tego, że wymieniłeś galerię handlową na Chełmie, czyli taką naprawdę przybudówkę do sklepu Tesco. Ten obiekt powstał już ładnych parę lat temu, w czasach, kiedy jeszcze takie obiekty cieszyły się popularnością, a teraz jakby no, rynek się zmienił, taki handlowy. I już tak nie kochamy chodzenia do hipermarketów, bo sobie zdaliśmy sprawę, że to jest czasochłonne, że obejście wszystkiego zajmuje sporo czasu, że się sporo przy kasach czeka, a potem, że trzeba tam dojechać tak naprawdę. I od tych paru lat ogromną popularnością zaczęły się cieszyć rosnące w postępie geometrycznym niemal sieci sklepów, supermarketów, czyli takich sklepów no, 5-6-krotnie mniejszych, bo to jest po prostu wygodniejsze korzystanie z nich. Co jednak nie oznacza, że centra handlowe złożone z kilkuset, czy tam powiedzmy ze 100 czy 200 butików, czyli mniejszych sklepów, nie wiem, przestały się cieszyć popularnością. One wciąż są bardzo popularne. Rzeczywiście to nowe centrum handlowe w Rzeszu, które powstało, tam nie ma tłumów, ale to moim zdaniem nie jest oznaka trendu, że przestaliśmy do takich miejsc chodzić, tylko że no to po prostu jest gra rynkowa. Jednemu się lepiej udaje takie miejsce zapełnić, deweloperowi,
no
innemu.
Naprzeciwko tłumy są raczej.
A no właśnie, o to chodzi.
Wchodzących i wychodzących, przejeżdżając nawet. Ale tak sobie pomyślałem, że to ja tutaj wyczuwam, że jednak ci, którzy zajmują się takimi wielkimi przestrzeniami handlowymi, już zrozumieli, że nie będzie zakazu handlu.
W niedzielę.
W niedzielę, bo gdyby miał być, to nie rozbudowywaliby, nie podwajaliby powierzchni handlowych.
Patrzysz na mnie i oczekujesz, że ja coś mądrego powiem. Nie wiem, czy to będzie takie bardzo mądre, ale powtórzę to, co wielokrotnie tutaj przed mikrofonem Radia Gdańsk mówiłem, wyrażając swój bardzo negatywny stosunek do galerii handlowych. Bo z jednej strony rzeczywiście może jest tak, że to jest może jakieś ułatwienie w robieniu zakupów, chociaż nie jestem o tym przekonany. Ja sam robię jeden zakup w galerii, w jednej z galerii, bo kupuję tytoń fajkowy, który jest tylko tam, a nie gdzie indziej i uciekam stamtąd jak najszybciej. Ale z drugiej strony niepokoi mnie powstanie takiej jakby mody na bycie w galerii, na to spotykanie się w galerii, na to chodzenie do tych, no przepraszam, że tak powiem, ale tak jest, do tych śmierdzących fast foodów, które zasmradzają jakimś okropnym olejem smażonym całe piętro takiej galerii, a nawet i dwa.
A co ty wiesz na ten temat, skoro ty wpadasz tylko do jednej kupić, ty to
no
nie
tak,
uciekasz.
Ale akurat muszę przejść obok takiego fast foodu, żeby z jednego końca galerii przejść na drugi i kupić sobie.
A oni
sobie
w tym fast foodzie mówią, że idzie facet po ten cuchnący tytoń.
No, może się czepiam, bo rzeczywiście widzę tam całą masę, szczególnie młodych ludzi, którym te zapachy nie przeszkadzają zupełnie. A siedzą tam pewnie godzinami i sobie plotkują, gadają. Wiemy, jeżdżąc trochę po Europie, że boom na takie wielkie galerie handlowe w centrach miast na zachodzie Europy już dawno się skończył. Te wszystkie centra handlowe są wyrzucane na przedmieście. Ale rzeczywiście to są dla ludzi, którzy wsiadają w samochód, jadą tam na przykład dwa razy w tygodniu robić wielkie, wielkie zakupy tygodniowe. Natomiast u nas ciągle jesteśmy te tam 20 czy kilkanaście lat do tyłu i budujemy te centra handlowe w centrach miast, niszcząc te centra.
No i będziemy za chwilę mieli wielkie jeszcze jedno ogromne centrum, a na razie przerwę będzie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
27 minut pozostało do godziny 10. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl i nasi słuchacze, którzy w sprawie komunikacji jeszcze darmowej, jeśli by takie coś przeszło dla dzieci uczących się do końca podstawówki, no bo tak było w tym projekcie. Pan Mariusz pisze, do podstawówki chodzą dzieci z reguły we własnej dzielnicy, więc mało kto dojeżdża. Co innego dzieci w szkołach średnich, które przemierzają drogi między dzielnicami. No to po reformie to się może wiele zmienić.
To jest bardzo różnie. Bardzo różnie. Być może ja jestem takim wiekiem jak pan Marek, że rzeczywiście tak było, że wszyscy z jednej ulicy chodziliśmy do jednej szkoły. Ale która była bardzo blisko, bo pewnie była z 300-400 metrów od domu. Niektórzy właściwie mogli w kapciach do szkoły chodzić, ale teraz jest zupełnie inaczej, bo panie Marku, przecież powstały sporo osiedla w całym Trójmieście, zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku, gdzie szkół nie ma, bo osiedla powstały wcześniej niż infrastruktura miejska, więc trzeba tam dojeżdżać. Nawet 7-8-letnie dzieci są dowożone przez rodziców właśnie nieco dalej. Gdyby były szkoły, to pewnie problem byłby mniejszy, ale tych szkół nie ma. One powstają, ale no, nie tak szybko, jakbyśmy chcieli.
Miasta, kolejny SMS, rzekomo nie stać na podniesienie stawek dla firm przewozowych, ale zastanawiają się nad rozdawnictwem, to może skończyć się strajkiem kierowców. Ktoś z naszych słucha.
No widać, że także właściciele i pracownicy firm przewozowych słuchają Radia Gdańsk.
Kto znów równoważy brak wpływu z biletów? Podwyżka cen biletów o 20%, a może dla osób pracujących dorosłe bezpłatne bilety? Ja 2000 zł rocznie. Ile grup ma zniżki? Pyta nasz słuchacz. Pani Julia, a może warto pomyśleć, żeby dzieci miały darmowe przejazdy, kiedy rodzic wykupuje miesięczny dla siebie? Przypominamy o karcie dużej rodziny.
Która w Gdańsku działa już od wielu lat.
Tak, działa w Gdańsku od wielu
lat. W Gdyni też działa.
I w Gdyni działa i bardzo wiele osób z tego korzysta i bardzo to sobie chwali, no bo są to realne oczywiście oszczędności w budżecie domowym. Co tu jeszcze na temat jazdy darmowej? Pan Artur, komunikacja miejska, a proszę spróbować dojechać z Sopotu ulicą Polną na Czarny Dwór. Samochodem 5 minut. No wiele jest
miejsc, do których
można dojechać szybciej samochodem.
Nie no, niż... oczywiście, ale ja nie sądzę, żeby to był argument, który miałby świadczyć o tym, że takie wprowadzenie darmowych przejazdów dla dzieciaków nie jest dobrym pomysłem. Mm-hmm. No, ja sam jeżdżę, niestety jeżdżę samochodem, bardzo rzadko korzystam z komunikacji miejskiej. Kiedy mogę, to oczywiście jadę tramwajem.
Ale tylko Schopenhauerem.
No nie tylko. Jeszcze Ginterem Grassem też jeżdżę. Ja bardzo żałuję, że jeżdżę samochodem. No nie mam takiego nawyku. Natomiast myślę, że ograniczenie, nawet dla mnie ograniczenie wykorzystywania samochodu i emitowania tych spalin byłoby rozsądne.
Tutaj kolejny pan Piotr pisze, to chyba trochę propaganda. Mój syn uczy się w największej szkole podstawowej w Gdyni. Mało dzieci do szkoły dojeżdża, bo wszystkie mieszkają dość blisko szkoły. Bilety darmowe tak, ale dla młodzieży starszej, która dojeżdża do szkół oddalonych od domu. Wczoraj zresztą mieliśmy protest młodzieży starszej przeciwko likwidacji szkoły w Sopocie, szkoły handlowej, która się mieści w zasadzie naprzeciwko niemal Urzędu Miasta. Protest się odbywał przed wejściem do Urzędu Miasta, bo ta szkoła po niby reformie ma przeniesiona zostać do likwidowanego gimnazjum i na Kamienny Potok. No i właśnie tam padał ten argument, że tutaj jest to genialnie skomunikowane, bo ludzie wysiadają z kolejki, prawda? I są w szkole.
Z jednej strony kolejka, z drugiej strony autobusy. Znakomicie.
Niewątpliwie doskonale skomunikowane miejsce. No i można zrozumieć ich protest i nawet się nad nim pochylić, zwłaszcza, że to jest szkoła o długiej tradycji. Także.
Właśnie, bo to jest jeden z elementów tego protestu, że mówi się i bardzo słusznie o tym, że jest zniszczona, że będzie zniszczona pewna bardzo ważna sopocka tradycja. Szkoda by było, gdyby ta szkoła została przeniesiona z miejsca, w którym ile? Kilkadziesiąt lat przecież istniała.
Jak będzie, chyba już wiemy, jak będzie, no bo decyzja Rady Miasta zapadła, no chyba, że dojdzie do zmiany tej decyzji.
Złą decyzję zawsze można zmienić na dobrą.
Pani Ewa pisze, ciekawe, czy Strzyża zmieni, to dla ciebie Mieczysław specjalnie, zmieni bieg w związku z rozbudową Galerii Bałtyckiej. Jeżeli ktoś miałby takie plany, społeczeństwa ułoży je, a galeria obok galerii powstaje. Ciekawe, kiedy będą pierwsze zamknięcia. Chętnie bym się wybrała na tanie zakupy.
No ze Strzyżą to w ogóle jest od wielu lat już problem, bo całe długie odcinki Strzyży są zabetonowane. Nie ma tej rzeczki, nie widać jej. Na przykład duże fragmenty wzdłuż...
Widać ją było 14 lipca.
To prawda.
Ujawniła do powołu wysokości tramwaju.
Natomiast to, co w Dolnym Wrzeszczu stało się ze Strzyżą, jest też według mnie skandaliczne, bo raz, że zniknął historyczny, opisywany jeszcze przez Chodowieckiego w XVIII wieku staw na Kuźniczkach, zasilany przez Strzyżę w końcu. Strzyża jest zabetonowana wzdłuż ulicy Słowackiego. Nie ma rzeki wrzeszczańskiej. Pamiętajmy, że jest to jeden z takich znaków Wrzeszcza. To też, jeśli tak można powiedzieć, to też jest pewna wrzeszczańska, a więc nasza gdańska tradycja.
Tu masz teraz PKM-kę Strzyża.
No właśnie.
Coś za coś.
No tak.
Rzeczki nie widać po Tocku.
Dwa kroki pod moim domem, nawiasem mówiąc.
Odpowiadając na pytanie czytelniczki, rzeczywiście za sprawą rozbudowy Galerii Bałtyckiej Strzyża zmieni bieg swojego koryta podziemnego.
Ulica zmienią, czy tak powiem,
ulica zostanie rozbudowana, lędziona, a Strzyża, która dzisiaj przepływa dokładnie wzdłuż, powiedzmy, granicy Galerii Bałtyckiej, pomiędzy Galerią Bałtycką a biurowcem zwanym Hydrobudową, która płynie prosto stamtąd w stronę Parku Kuźniczki, to zostanie skierowana takim opływem pod ulicą Lędziona. Ja nie jestem hydrologiem, ale boję się, że to może poskutkować się utrudnieniami. Znaczy, jeśli ta rzeka będzie bardziej meandrować w takiej samej rurze jakiejś tam podziemnej, to łatwiej będzie spiętrzyć jej poziom i rzeczywiście Dolny Wrzeszcz może bardziej oberwać w takiej sytuacji.
Ale wielokrotnie już pokazywała, że w czasie że potrafi być bardzo niebezpieczną
rzeczą. Gdzieś tam wylewa sobie na terenie Dolnego Wrzeszcza.
No, kilka ofiar śmiertelnych i to nie ostatnio tylko, ale także poprzednio przy przecież wielkiej powodzi w Gdańsku.
Ktoś się utopił na Słowackiego, zdaje się.
W samochodzie.
W warsztacie samochodowym to było, kiedy była ta powódź, tysiąclecia, a tutaj mieliśmy w piwnicy dwie osoby.
Znaczy, to nie było w warsztacie samochodowym, to było po prostu w samochodzie na skrzyżowaniu Słowackiego i Grunwaldzkiej, w miejscu, które ja przechodziłem, nie wiem, 15 minut wcześniej. Przez jakąś potworną rzekę, zupełnie taką górską, ale wielką rzekę. Ledwo można było przejść na drugą stronę Słowackiego, ale to była ta nasza mała strzyża.
I lekceważmy małych potoczków, zwłaszcza kiedy nabudowaliśmy wysoko osiedli, na których trudno by szukać kawałka piasku, bo wszystko zostało zabetonowane albo wyłożone.
Ta woda po prostu spływa i ona spływa do zabetonowanej i puszczonej w rurę strzyży.
Pan Tomek, jeszcze a propos galerii. W nawiązaniu do centrów handlowych, nigdy w Europie nie było możliwości tworzenia galerii w centrach miast. Zawsze pobudzając peryferia, władze miast decydowały o tworzeniu gigantycznych stref handlowych. Francja, Niemcy, Holandia. U nas niestety najpierw powstały w centrach miast, zauważając, że poza miastem, nawet z darmowymi autobusami, to za daleko, a marki lubią miejsce, gdzie dzieciaki spędzają czas. Jako że są najbardziej wydającymi kasę statystycznie. Pozdrawia pan Tomek.
Trochę się z panem Tomkiem nie mogę zgodzić. To słowo też nigdy jest nieco na wyrost. Mogę wymienić kilka marek domów handlowych w samym centrum Paryża, takich jak Samaritan, Printemps, Galerie Lafayette, w centrum Berlina jest na przykład centrum Sony i są to ścisłe centra tych miast, z tym, że w przypadku Paryża te budynki...
kiedyś największym sklepie towarowym KDW.
To też jest w centrum, rzeczywiście. Z tym, że rację ma być może nasz słuchacz, mówiąc, że teraz to tak się nie robi, no, ale dlatego, że po prostu teraz te centra są zabudowane. Natomiast pod koniec XIX wieku te najbardziej eleganckie domy, domy handlowe, domy towarowe powstały jak najbardziej w centrum Paryża. Bo być może jest kwestia tego, że my trochę do jednego worka wrzucamy taki dom towarowy w dawnym stylu, jakiś taki Harrods londyński, gdzie jest bardzo elegancka obsługa, jest mnóstwo takich jakichś... Właśnie to jest jeden sklep z wieloma stoiskami, a nie ogromny budynek z wieloma sklepikami. Takie galerie handlowe w naszym rozumieniu, to rzeczywiście one gdzieś tam są sytuowane na obrzeżach centrum, ale te takie eleganckie sklepy, no jak najbardziej mogą być. W Warszawie na przykład od kilku lat działa reaktywowany dom towarowy Witkac na rogu bodaj Brackiej i chyba...
Bardzo ładna architektura.
Tak, bardzo, bardzo ładna. I myślę, że nikt nie ma pretensji, bo to nie jest sklep z fast foodami, które nie tylko Mietkowi przeszkadzają, ale i wielu innym osobom. I to nie jest sklep z tanimi ubraniami i gadżetami, ale to jest taki, no jeśli są ubrania, to drogie i eleganckie, produkty luksusowe i dlaczego nie? Dlaczego nie?
Dlaczego nie? No, nie jestem z Urzędu Skarbowego, proszę się nie obawiać. Jeszcze nie nadszedł koniec kwietnia, zresztą w tym roku chyba jeden dzień dłużej, ale to każdy na własną odpowiedzialność składa PIT. W Gdańsku się rozliczają panowie?
Tak.
Ja w Gdańsku, tak.
Jest akcja, ruszyła akcja,
dobra
prawda? Dobra akcja. Chodzi o to, żeby zachęcić osoby, które nawet nie są z Gdańska, na przykład pracują czasowo w Gdańsku, przebywają czasowo w Gdańsku i przecież tutaj mogą zapłacić podatki. I ta akcja wskazuje również na to, na przykład, na co idą te nasze podatki. Pokazują, prawda, chodniki, które zostają wyremontowane, ulice, skwerki i różne inne miejsca. Czy to wystarczy, żeby zachęcić? Michał, mówisz, to dobra akcja. Na czym polega dobrość tej akcji?
Dobra, bo prosta. Prosta i zrozumiała. Ja dostałem, pewnie Mietku, ty też, pewnie mieszkańcy Gdańska wszyscy dostali taką ulotkę, w której było napisane, że jeżeli zapłacę ileś tam podatku, to z tego będzie 100 zł dla Gdańska i z tych 100 zł było podzielone tam, ile pójdzie na bilety komunikacji miejskiej, ile na odśnieżanie. Znaczy z tym odśnieżaniem chodników to właśnie najbardziej miałem taką zagwozdkę, bo wyjrzałem przez okno i nie do końca dojrzałem właśnie, gdzie te pieniądze poszły. No dobra, ale zakładam, że być może mój chodnik był jedynie odśnieżony w całym Gdańsku.
No ja patrząc przez okno widzę, na co patrzę, jeśli chodzi o chodniki i jezdnie, bo cała moja ulica została w ubiegłym roku zrobiona. Dwa chodniki z jednej, z drugiej strony.
Ale wyremontowana. Strony.
Tak, tak.
Ja mówię o odśnieżaniu. Ale oczywiście na remonty ulic oczywiście też. Akcja jest dobra, bo prosta i rzeczywiście jest cała masa ludzi, którzy przyjechali do Trójmiasta, w tym także do Gdańska za pracą i oni się tutaj nie meldując mogą płacić podatek bądź u siebie gdzieś tam, gdzie pochodzą, nie wiem, z Lublina, z Krakowa, z całej masy innych miejsc w Polsce, a mogą też w Gdańsku. Jeśli to trafi do nich, przekona ich to, że faktycznie jeżeli zapłacą podatek w Gdańsku, to ten tramwaj, którym jeżdżę do pracy, będzie nowszy albo będzie ich więcej, albo bilety nie podrożeją, no to super, no aby tak dalej.
Akcja ma nawet ambasadorów. To ciekawa koncepcja. Ambasadorów z różnych, że tak powiem, dziedzin życia. Próbuję w tej chwili odpalić.
Ja chyba widziałem jakąś panią, która była naukowcem. Wydaje mi się, że pracowała na Uniwersytecie Gdańskim lub na Politechnice Gdańskiej.
Jest, o ile pamiętam, Sebastian Mila. piłkarz.
A to akurat tego nie widziałem. A to jest ciekawy przykład, bo Sebastian Mila kiedyś był związany z Gdańskiem, potem swoją karierę zawodową odbywał w różnych innych miastach, nie tylko polskich, ale europejskich, i wrócił do Gdańska. I być może w Gdańsku jeszcze się płaci podatki. To dobry przykład.
No a na czym polega to ambasadorowanie tych osób? Bo to ciekawe.
Pewnie zachwalają właśnie ideę płacenia podatków w Gdańsku.
Tylko tyle.
Właśnie próbuję, ale niestety coś tutaj... Wirtualna rzeczywistość jakoś odmawia współpracy, chwilowo odcięła nas od kontaktu z naszymi słuchaczami i w ogóle może za chwilę się to zmieni, bo chciałem znaleźć tych ambasadorów. Natomiast ja pomyślałem sobie, bo Michał mówi, że to jest dobra akcja. Mm. Tylko czy na każdego to działa? Bo nie. Kiedy na przykład w Portugalii wprowadzono loterię związaną z fiskalną, prawda? Mm. Kiedy się okazało, wpływy do budżetu wzrosły kolosalnie, kiedy się okazało, że ten kwitek z kasy fiskalnej można zamienić na luksusowy samochód na przykład i wygrać, okazało się, że to bardzo dobrze działa. Czyli ta zachęta w postaci nagrody, bądź też domniemanej nagrody, no przecież te nagrody to nieliczni wygrywają, a bierze w tej loterii udział bardzo wiele osób. Zresztą u nas podobnie się w pewnym momencie, kiedy wprowadzono taką
loterię. No bo się nie wiem, jak u nas ta loteria czy tam działa. Chyba to troszkę, nie za bardzo.
Troszkę odejdziemy od tematu, bo jakby pewnym ciosem w tę loterię było to, że chyba jedną z pierwszych nagród wygrała znajoma wiceminister odpowiedzialna za wymyślenie tej loterii. Obie panie się tłumaczyły, że to jest całkowity przypadek i być może rzeczywiście tak było.
Gdzie to było?
Ta pani pochodziła z Częstochowy, ile pamiętam. Zwyciężczyni polskiej pierwszej tej loterii fiskalnej pochodziła z Częstochowy, podobnie jak wiceminister odpowiedzialna za...
Częstochowa to miasto cudów, no.
No nikt jakby, no, nie udowodniono oszustwa żadnego, więc być może był to kolosalny po prostu przypadek. Ale wracając, bo Tomku, ty się pytasz, czy to wszystkich przekona. Oczywiście, że to wszystkich nie przekona. Ale to przecież nie mierzymy powodzenia akcji tylko tym, czy wszystkich przekonała i jest udana, nie wszystkich jest nieudana. No jeżeli chociaż kilkaset, kilka tysięcy osób przekona ta akcja do płacenia podatków w Trójmieście, no to wszyscy będziemy wygrani tak naprawdę, bo prościej jest zapłacić podatek w Trójmieście niż na przykład w swoim rodzinnym Kutnie, jeśli ktoś z Kutna mieszka w Trójmieście, bo ewentualne jakieś tam ewentualne błędy poprawki, na tym zeznaniu, tak. Poprawki, no znacznie prościej jest skorygować w urzędzie skarbowym numer 1, 2 czy 3 w Gdańsku bądź w urzędach w Gdyni, niż jeździć z tego powodu do Kutna. Więc...
Nie, oczywiście zawsze łatwiej to zrobić niedaleko miejsca pracy.
Dokładnie.
Czyli tam, gdzie się zarabia pieniądze, od których trzeba zapłacić podatki.
Są nagrody. Właśnie tego nie mogłem znaleźć, ale
no,
już się udało.
Są też nagrody.
Będzie można korzyściach płacenia z podatków w mieście. No, z jednej strony widzimy, na co te pieniądze idą, a z drugiej można będzie wziąć udział w loterii z nagrodami. Mhm. Tak czytamy. Podobne akcje prowadzą inne polskie miasta. Na przykład dzięki takim akcjom we Wrocławiu udało się zdobyć 2, w Krakowie 15 tysięcy dodatkowych podatników.
Zastanawiam się, czy...
A w Krakowie to trudno, bo tam górale, to te dudki to lubią trzymać.
Zastanawiam się, czy ta loteria z nagrodami będzie tylko dla tak zwanych przechrztów, czyli tylko tych, którzy przeszli z Urzędu Skarbowego w Przemyślu, Kutnie czy w Warszawie,
to
czyli
by
dla wszystkich.
Dyskryminacja też od dziecka pozostałych. Płacą.
No właśnie, dlatego ja jako gdańszczanin jednak odwieczny chciałbym wiedzieć to, czy też mogę coś wygrać, na przykład bilet darmowy do kina.
Czy jako odwieczny gdańszczanin, jak poczułeś, co poczułeś, kiedy zobaczyłeś, że tylko Porto i Mediolan wyprzedziły Gdańsk w konkursie na takie najciekawsze destynacje turystyczne, no, bardzo poważnego portalu, pisma. Tyle, że ja cały czas nie wiem, kto tak naprawdę zdecydował o tym miejscu. Na ile tu, jak, ile głosów
potrzeba
było. Powiem
szczerze, że nie poczułem niczego szczególnego, bo mam spory dystans do plebiscytów internetowych, takich organizowanych przez międzynarodowe organizacje, ponieważ mam świadomość, jak wygląda głosowanie. To znaczy, głosują przede wszystkim mieszkańcy miast zainteresowanych i no, to jest taki dobrze rozumiany patriotyzm lokalny. Po prostu chcą, żeby ich miasto wygrało, niezależnie od tego, czy rzeczywiście uważają je za najatrakcyjniejsze w Europie miejsce turystyczne.
Chodzić tu się, żyć tu się nie da. No ale jak to? No to przecież atrakcja tu musi być, atrakcja turystyczna. Nie.
Bardzo się cieszę, że do Gdańska i do całego Trójmiasta przyjeżdża mnóstwo turystów zagranicznych. To jest trend, który ja osobiście obserwuję od 2012 roku. Myślę, że euro było w tym momencie jakimś przełomem. Bo znaczy, turyści byli zawsze w Gdańsku. Natomiast
dzięki euro zostało odkryte nowe miasto.
Odkryte na nowo i odkryte przez nowych ludzi. Bo do tej pory mieliśmy zawsze Niemców, którzy tu przyjeżdżali, wiadomo dlaczego, i trochę Rosjan, bo mają blisko. Natomiast moim zdaniem właśnie od 2012 roku jest jakiś niesamowity zalew Hiszpanów.
Efekt Euro 2012.
Tak, no właśnie o tym mówię, ja w to wierzę. I oczywiście mamy od niedawna bardzo dużo Skandynawów. Wczoraj nawet w tramwaju pomagałem dwóm Skandynawkom gdzieś dojechać w jakieś miejsce. I myślę, że oni będą przyjeżdżali niezależnie od tego, czy Gdańsk zajmie pierwsze, trzecie czy piąte miejsce w tym plebiscycie. I to mnie cieszy, bo jakby wolę podstawy takie bardziej jakieś realne, racjonalne tego, że nasze miasto i cała aglomeracja jest atrakcyjna, niż taki plebiscyt, który tam trwał 2 tygodnie i głosowali w nim głównie ci najbardziej zainteresowani.
Ja mieszkam 2 kroki od wydziałów humanistycznych, głównie humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie i bardzo często na spacerze z psem spotykam różnych młodych ludzi, którzy idą albo do uniwersytetu, albo z niego wracają i z taką olbrzymią satysfakcją słyszę te różne języki, bardzo często język hiszpański. Mm-hmm. Ponieważ jak
wszyscy... masz rodzinne powiązania z językiem hiszpańskim?
Jakieś tam mam. Jestem, że tak powiem, zawsze się wzruszam, kiedy słyszę hiszpański, ale nie tylko. Rzeczywiście do Gdańska przyjeżdża coraz więcej ludzi z całej Europy i nie tylko, bo pewnie sami widzieliście i nasi słuchacze też grupy Japończyków zwiedzających Gdański, fotografujących wszystko, co się da. I teraz tak sobie myślę, że mój stosunek do takich plebiscytów internetowych jest nieco inny. Ja oczywiście też wiem, jak to wszystko działa, ale z drugiej strony taki internetowy plebiscyt pobudza pewną aktywność internetową, co prawda, lokalną, ale jednak aktywność. Zmusza ludzi do tego, żeby przynajmniej przeczytali, o co chodzi.
Czy mobilizuje wokół wspólnego celu.
Dokładnie.
No i czasami zmusza ich do zastanowienia się, na spojrzenia od nowa, na coś, co widzą codziennie. Pana.
Otóż to.
Cudze chwalicie, swego nie znacie. Nagle się okazuje, że jednak...
Otóż to, taki lokalny patriotyzm jest rzeczą bardzo, bardzo ważną i bardzo dobrą i być może nawet się przekłada na płacenie podatków.
Przekłada się, bo pan Tomek pisze, a ja uważam, rozliczam się tam, gdzie mieszkam, a nie Gdańsk, bo pracuję, a gmina Żukowo. Ile ludzi tam mieszka, ile chodników i chce chodników i dróg. Gdańsk ma dużo kasy, a inne gminy mniej, pisze pan Tomek.
No i pan Tomek też ma swoją rację. A tylko panie Tomku, niech pan pamięta, że jak pan dojeżdża do pracy w Gdańsku, to pan korzysta pewnie z gdańskich ulic, które też, jeśli będzie Gdańsk miał więcej pieniędzy, będą gładsze i pana auto dłużej dzięki temu pojeździ.
Pan Tomek z gminy Żukowa, a pan Tomek z zupełnie innej gminy. Podatki w Holandii. System podatkowy zachęca osoby będące i pracujące za granicą 10 lat. Ogromne zwolnienia podatków osób, które wracają do swojego kraju z zagranicy i pracują ponownie dla swojego regionu. Energia, doświadczenie nieocenione. Pozdrawiam się, pan Tomek.
No tak, z jednej strony płacenie podatków, z drugiej strony zachęcanie na przykład ulgami podatkowymi do tego, żeby te podatki, chociaż mniejsze, płacić tutaj na miejscu. Rozumiem.
No są takie kraje bardzo nieduże w Europie, które mają ogromne zdolności do przyciągania niskimi podatkami. Wręcz mówi się o tym, że odbywa się to kosztem innych krajów, w których ci bardzo bogaci ludzie nie płacą podatku, prawda? Bo po co mają płacić więcej? No głupi.
Tenisiści szwedzcy płacą podatki w Monako.
No, francuscy aktorzy nawet zdarzało się, że w Rosji, co niektórzy.
Tak.
Ale potem mogą zostać nawet obywatelstwo.
Obywatelami, tak.
Dwóch przecież. Seagal, nie? I ten.
Taki
i
jest,
Depardieu.
Z takim dużym nosem, Gérard, tak.
Tak. Remonty chodników...
Gaspardini Gérard.
Remonty chodników i ulic są tam, gdzie mieszkają radni, a na obrzeżach miasta coraz głębsze dziury. Tak sugeruje pan Czesław.
No nie wiem.
Może ma inne doświadczenia pan Czesław.
Myślę, że jednak tak nie jest, bo tak jak mówiłem przed chwilą, chodniki, jezdnia mojej ulicy w ubiegłym roku zostały wyremontowane w sposób...
Który radny tam mieszka albo radna?
W sposób znakomity. Nie ma żadnego radnego ani radnej, ale przez to, że mieliśmy remont naszej ulicy, ja przyglądałem się remontom w innych miejscach. Nie sądzę, żeby w każdym tych miejsc, no właśnie, z miejsc mieszkał
jakiś radny. Jest 30 bodaj dwóch radnych w całym Gdańsku i jest znacznie więcej ulic, które zostały, czy chodników na przykład, które zostały wyremontowane w ostatnich kilkunastu miesiącach.
Kilkanaście mieszkań.
W Sopocie też pamiętajmy o tym, że wielokrotnie mamy okazję decydować, prawda? Jest remont chodnika, ale ale to mieszkańcy mogą zdecydować, który chodnik w pierwszej kolejności, więc to nie jest do końca tak. Po prostu czasem jest tak, że ludzie się kompletnie nie angażują w sprawy swojej najbliższej okolicy, a mówią, albo tu wybudowali
plac, zaskoczeni tym, plac, że u sąsiada coś
plac
robi.
Tam dla ćwiczeń fizycznych, prawda?
A
po co mi to, jak ja nie korzystam, prawda?
No, ale no właśnie.
Jak są budżety obywatelskie, to trzeba korzystać.
Wrócę znowu do tych naszych chodników i jezdni przy ulicy, wzdłuż ulicy Abrahama na Siódmym Dworze, bo jestem zachwycony sposobem, jak to było realizowane. Dlatego, że my, mieszkający przy tej ulicy, mieliśmy wpływ na to, jak to będzie wyglądało. Na przykład, w którym miejscu i z jaką częstotliwością będą przejścia dla pieszych zrobione. To my wiemy, to gdzie my przechodzimy to przez jezdnię.
Niestety jest rzadkie w Gdańsku. Takie
i nas po prostu spytano, słuchajcie państwo, gdzie chcielibyście, żeby były przejścia. I te trzy przejścia są w trzech miejscach, które myśmy sami wyznaczyli. Poza tym też chcieliśmy, żeby było ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jest. Co prawda bardzo niewiele osób przestrzega tam jeżdżą 80 i 90, bo się można...
Na Abrahama?
Tak, można się rozpędzić.
Chyba kolumny pojazdów przygrywanych.
Ale to ograniczenie jest i przynajmniej połowa samochodów jedzie 30 czy 40.
Uważajcie państwo na podstępność słowników w smartfonach, bo pan Tomek napisał tak. Tak, a ilu gdańszczan mieszka w Habibie, a podatki płaci w Gdańsku? Pozdrawiał Tomek, po czym pan Tomek daje Baninie. Czyli Banino.
Panie Tomku, masz ten sam problem.
Habibi, jak Habibi, do dzisiaj można powiedzieć Habibi, bo jest Dzień Zakochanych.
To kochanie, prawda?
No właśnie, więc dzisiaj może być śmiało Habibi. 14 lutego, Święto Zakochanych. Pan Tomek pisze, popularność Gdańska to również ceny, zwłaszcza w relacjach ceny do jakości. Niestety, kiedy restauratorzy i hotelarze przegną, będzie odwrót sun. Uwaga, aby nie odbyło się czkawką. No tutaj w kontekście tego, dlaczego tak chętnie do Gdańska przyjeżdżają turyści, chociażby ze Skandynawii, bo rzeczywiście dla nich jest to niezwykle korzystny przelicznik.
Ja kiedyś, jeśli mogę wtrącić, robiłem materiał dziennikarski w centrum Gdańska, kiedy odbywał się weekend za pół ceny. I trafiłem właśnie przy jednym stoliku, rozmawiałem z gośćmi różnych restauracji, barów w centrum miasta. No i trafiłem właśnie na jakichś Norwegów chyba, jakichś Skandynawów. No więc staram tak brnę w ten temat, czy wiedzą, że jest weekend zapuszczony. No nie wiedzą. A czy ich to cieszy? No tak, jest im to dosyć obojętne, bo dla nich to jest cały Gdańsk jest za ćwierć ceny, więc no.
No to zapraszamy przybyszów do nas, atrakcji ci u nas dostatek. Cieszymy się tak, że nawet jeśli mieszkańcy sami decydują o tym, że to jest atrakcja turystyczna za innych, no bo to świadczy o ich przywiązaniu do miejsca, w którym żyją. Tak jak i płacenie podatku PIT świadczy o przywiązaniu do miejsca, w którym żyją. Mieczysław Abramowicz, żyjący w Gdańsku, Michał Stąporek, żyjący w Gdańsku, Tomasz Olszewski.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.